Przeczytam z Ewangelii Jana z 14 rozdziału pierwszych 6 wierszy. Ewangelii Jana, 14 rozdział od 1 do 6 wiersza. Niechaj się mnie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Panie Jezu, to jest Twoje słowo i prosimy Cię, abyś dał nam zrozumienie Twoich słów, abyś nas umocnił w wierze w Twoje imię, w Twoje zbawienie, w to, coś Ty dokonał na krzyżu Golgoty. Ku Twojej chwale. Amen. Taki bardzo znany fragment Pisma Świętego. Ten szósty wiersz to często lubimy cytować. Kiedy albo z kimś rozmawiamy, nawet dzisiaj ten wiersz już tu był cytowany, czytany. Nawet w oparciu o ten fragment jest taka pieśń o pałacach za górami, tam gdzieś wysoko, o złotych pałacach. Tylko chciałbym postawić takie na początku takie problematyczne pytanie, czy rzeczywiście ten tekst mówi o tych pałacach? Czy ten tekst uzasadnia nas do tego, żeby w ten sposób myśleć? Bo chcę powiedzieć, że jest to jeden z najtrudniejszych fragmentów w Nowym Testamencie. I od jego zrozumienia będzie też zależało, w co wierzymy. Mimo że w pierwszej chwili ten tekst wydaje się taki bardzo łatwy. Jest to wypowiedź Pana Jezusa, jedna z najbardziej trudnych do zrozumienia. I dałby Bóg, żeby nam dał to zrozumienie, żebyśmy wyszli stąd umocnieni. A więc pochylmy się nad tym tekstem. Tak to powinniśmy robić. Zwykle powinniśmy tekst osadzić w kontekście, żebyśmy lepiej zrozumieli, o czym dany tekst mówi, o czym dany fragment Pisma Świętego mówi. A kontekst jest od 13 rozdziału. Od 13 rozdziału do 17 rozdziału Pan Jezus jest ze swoimi uczniami. Przeżywają Paschę. Właśnie tą Paschę, o której tu czytaliśmy, która wskazywała na odkupienie, na wyzwolenie. To, co później jest nazywane Wieczerzą Pańską. Pan Jezus jest ze swoimi uczniami i Ewangelista Jan nie opisuje samego tego wydarzenia wieczerzy. Natomiast notuje bardzo dużo wypowiedzi Pana Jezusa, które wtedy były wypowiedziane. Dużo słów. I to jest właśnie od 13 rozdziału. Uczniowie słuchali, bo już był tylko z uczniami, ale nie wszystko rozumieli. Przez niektóre wypowiedzi Pana Jezusa byli bardzo zaniepokojeni. A szczególnie zostali zaniepokojeni przez wypowiedź, która została zanotowana 13 rozdziale, w 33 wierszu. Dziateczki, jeszcze chwilkę będę z wami, szukać mnie będziecie. Jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie i teraz wam to mówię. To zaniepokoiło uczniów. I mimo, że później Pan Jezus mówił takie wspaniałe słowa o miłości braterskiej, kiedy powiedział o tym nowym przykazaniu, kiedy powiedział, że właśnie to po miłości braterskiej będziecie rozpoznawani. Uczniowie już nie umieli się skoncentrować nad tymi wypowiedziami. Przynajmniej Piotr. On myślał ciągle o tym, co wcześniej usłyszał. On kochał Pana Jezusa i dobrze mu było z Nim. I chciał z Nim zostać. A teraz usłyszał te zaniepokojone takie słowa: jeszcze tylko chwilę będę z wami. Pan ich chciał zostawić? Musiał go o to zapytać. Dlatego ten 36 wiersz i później w 37 powtórzone pytanie: Panie, dokąd idziesz? Widzicie, jak to jest oderwane od tej treści, która jest zanotowana w 34 i 35 wierszu. Nie pyta o to przykazanie, o głębsze zrozumienie, ale pyta o to, co usłyszał w 33 wierszu, co jest zanotowane w 33 wierszu. Mówi: Panie, dokąd idziesz? Pan Jezus potwierdził: dokąd idę teraz, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Piotr na to odpowiada: Panie, czemu nie mogę teraz iść z tobą? Duszę swoją za ciebie położę. On był o tym przekonany. Panie, gdziekolwiek byś poszedł, nawet gdyby było zagrożenie dla życia, ja jestem gotów położyć życie za ciebie. Dokąd idziesz? I Pan Jezus odpowiada: duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I z tego wersetu, z tej odpowiedzi Pana Jezusa już jasno wynika, że Pan Jezus nie mówił o odejściu w tym momencie do nieba, a na krzyż. Że mówił o swojej męce. Inne Ewangelie później to notują, zresztą Ewangelia też, Ewangelia Jana. Zaparcie się Piotra, kiedy widział te straszne wydarzenia, kiedy przyszła ta chwila trwogi. Piotr jeszcze o tym nie wiedział, że to przyjdzie. Ale Pan Jezus wiedział. Dlatego wypowiada te słowa otuchy i pocieszenia. To jest ten pierwszy nasz werset, który dzisiaj przeczytałem z 14 rozdziału. Pan mówi: niechaj się nie trwoży serce wasze. Niech się nie trwoży wasze serce. Wiecie, takie słowa się wypowiada wtedy, kiedy rzeczywiście może serce być zatrwożone. I Pan Jezus o tym wiedział, co uczniowie będą przeżywać, czego będą świadkami, na co będą musieli patrzeć, jakie to będą straszne chwile. I mówi im słowa otuchy, nie trwóżcie się, niech się wasze serca nie trwożą. I teraz, jak gdyby chcę to uzasadnić, dlaczego ich serca mają się nie trwożyć, kiedy będą trwogę przechodzili. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Wiecie, to jest niezwykłe stwierdzenie. Jest możliwe tłumaczenie: wierzycie w Boga i we mnie wierzcie.
Bo Pan Jezus tu mówi o wierze w Niego takiej samej, jak się wierzy w Boga. Wierzycie w Boga? We mnie wierzcie. Jeżeli we mnie będziecie wierzyli tak jak w Boga, to będziecie mogli przez tą trwogę przejść. Bo kiedy wierzymy w Jezusa tak jak w Boga, to możemy być pewni, że cokolwiek się dzieje, Jezus to ma pod swoją kontrolą, bo jest Bogiem. Kochani, to jest taka pierwsza prawda, którą chciałbym mocno podkreślić i którą, żebyśmy ze sobą zabrali. Prawda w boskość Jezusa dzisiaj jest mocno atakowana. Nie dziś, ona zawsze była atakowana. Jest przekręcane. Jest to zakrywane. Jest mówione nawet tak, mniejszy Bóg, ale nie Bóg. Gdy tymczasem Jezus mówi, wierzycie w Boga, wierzcie w Boga, we mnie wierzcie. Ja mam wszystko pod kontrolą. I wiecie, faktycznie Pan Jezus mówił już o swojej śmierci, ale z tej pozycji boskości. I mówi o niej tak. To jest 10 rozdział. 17 i 18 wiersz. Pan Jezus mówi, dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca. Bardzo dziwne słowa. Jak one brzmiały w uszach uczniów, kiedy to słyszeli. Pan Jezus wiele razy zapowiadał swoją śmierć, a jest powiedziane, oni tego nie rozumieli. Nie było jeszcze takiego wydarzenia, że ktoś oddał życie i miał moc znowu je wziąć. Nie było takiego doświadczenia wśród ludzi. Ale to wypowiada ten, te słowa wypowiada ten, który teraz mówi, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. I to miało być źródło pocieszenia, źródło otuchy. Stąd mieli czerpać siły, żeby przejść przez te okropne chwile. Chociaż najgorsze rzeczy miały dotknąć Pana Jezusa. A oni tylko byli świadkami tych wydarzeń. Wydarzeń krzyża. I teraz dochodzimy do tego wiersza drugiego i trzeciego, gdzie spotykamy pewne określenia, które musimy dobrze zrozumieć, nad którymi musimy dobrze się zastanowić. Pierwsze określenie to jest w domu Ojca mego. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, Pan Jezus mówi. Co Pan Jezus rozumiał przez to określenie dom Ojca mego? Kiedy my czytamy to słowo, to najczęściej mamy takie skojarzenie, no właśnie jakie? Myślimy o niebie. Tam jest Ojciec i tam jest dom i tu jest źródło właśnie tej pieśni. Że tam będziemy mieli złote pałace. Czy rzeczywiście Pan Jezus mówi tu w tym miejscu o niebie? To określenie dom Ojca mego Pan Jezus już jednego razu użył. I to nam pomoże zrozumieć, o czym Pan Jezus tu mówi, używając tego określenia w domu Ojca mego. To określenie znajdujemy w drugim rozdziale Ewangelii Jana i przeczytam z tego drugiego rozdziału od 13 do 16 wiersza. A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy.
I zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Tu jest to określenie: dom ojca mego. Pan Jezus nazywa świątynię. Świątynię, która była wybudowana w Jerozolimie, a której pierwowzorem był przybytek. Świątynia, jaką Bóg nakazał Izraelitom wybudować, kiedy ci wyszli z Egiptu. Świątynia była jedna. Dzisiaj jest takie bardzo mylące, że kościoły te murowane, te budynki nazywa się świątynią. To jest bardzo mylące. W Izraelu była tylko jedna świątynia. I ta świątynia była zbudowana według pewnego planu, według Bożego planu. I tą świątynię Pan Jezus nazywał: to jest dom mojego Ojca. To było tu na ziemi, a nie w niebie. Zajrzyjmy, co Pan Bóg powiedział Izraelitom, kiedy kazał wybudować ten pierwowzór, czyli przybytek. Co powiedział o tej świątyni? To jest druga księga Mojżeszowa, 25 rozdział, czytam 8 wiersz. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Pan Bóg mówi, że ta świątynia, która była wybudowana z Jego polecenia, będzie służyła po to, żeby Bóg mógł zamieszkać pośród swojego ludu, tu na ziemi. I teraz w oparciu o wzór tamtej świątyni została wybudowana świątynia w Jerozolimie. I Pan Jezus ją nazywa konsekwentnie, tak jak Bóg to zapowiedział, to jest dom mojego Ojca. Ale w tej świątyni była zawarta symbolika, która teraz właśnie miała się wypełniać. Ta symbolika polegała na tym, że każdy element tej świątyni, cała konstrukcja tej świątyni i jej wyposażenie wskazywało na drogę zbawienia w Jezusie Chrystusie. Może pamiętacie jeszcze, kiedyś tu miałem takie wykłady na temat przybytku. Tam pierwszą rzeczą, jak wchodziłeś do tej świątyni, pierwszą rzeczą, której nie było sposób ominąć, to był ołtarz ofiarny. Nie można było iść dalej. Trzeba było złożyć ofiarę za grzech. Tego nie można było minąć. I świątynia w Jerozolimie też ten ołtarz ofiarny miał. To była pierwsza rzecz. A w najgłębszej części było miejsce najświętsze. I tam był tron Boga. Za zasłoną. Tam Bóg spotykał się z człowiekiem, tylko z jednym. Z arcykapłanem. Najpierw musiał złożyć ofiarę ten arcykapłan za swój grzech, z tą krwią wejść za zasłonę. Później musiał złożyć ofiarę za grzechy ludu i z krwią wejść za zasłonę przed Boży tron. To jest ta symbolika i teraz się to miało wypełniać. Dlatego to jest nazwane dom Ojca. Ale kiedy ta symbolika się stanie rzeczywistością, no to właśnie co się wydarzy? A rzeczywistością to była ofiara Chrystusa. Jezus został złożony na ołtarzu. Ten ołtarz wypełnił się, kiedy Jezus poszedł na krzyż Golgoty.
I list do Hebrajczyków mówi, że on przyszedł przed tron Boga, nazywany już teraz tronem łaski, z własną krwią. Dokonał odkupienia. Symbolika świątyni się wypełniła. Dom Ojca. I teraz każdy, kto stanie pod krzyżem Golgoty, jest odkupiony. Jest własnością Boga. I Duch Boży, Duch Chrystusowy, Bóg w nim zamieszka. I jest domem Ojca. To jest wypełnienie tych słów. W domu Ojca tu nie chodzi o niebo. Tu nie chodzi o złote pałace. Ale tu chodzi o żywy Kościół. Tu chodzi o ciebie i o mnie. To jest ten dom Ojca. I później apostołowie w natchnieniu Ducha Świętego wiele razy to tłumaczą, że to właśnie chodzi o żywy Kościół, o żywy organizm, nie o mury. Ani nie o pałace w niebie. Ale Bóg chce zamieszkać pośród swojego ludu tu na ziemi. My chcemy iść do nieba, a Bóg mówi, ja chcę mieszkać między wami. Tak, On nas zabierze do nieba, jak nastanie wypełnienie czasów. Ale póki co Bóg chce mieć tu swój dom. Otwórzmy list do Efezjan na 2 rozdziale. I przeczytam od 18 wiersza. Albowiem przez Niego z kontekstu wynika, że przez Chrystusa. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. To jest nauka apostolska. Wcześniej apostoł Paweł, to jest 11 wiersz w tym samym liście do Efezjan 2 rozdziału, początek 12 wiersza. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, a kończy, byliście bez Boga na świecie. Ale teraz miało nastąpić odkupienie. Piotr pyta, Panie, dokąd idziesz? Jak trudno mu to było wytłumaczyć. Wcześniej już mu to tłumaczył. Ale nie pojmowali. On musiał przygotować miejsce. Idę przygotować miejsce, gdzie byście mogli stanąć, gdzie byście mogli się spotkać z Bogiem Jahwe, a On będzie wtedy waszym Ojcem. Żebyście byli czyści, żebyście byli obmyci krwią, żebyście byli naznaczeni krwią. Krwią Baranka, krwią Jezusa Chrystusa. To jest to miejsce, gdzie możesz stanąć przed Bogiem, jesteś oczyszczony i On zamieszka przez Ducha Świętego w tobie. I jesteś Jego domem. Apostoł Paweł później mówi, czy nie wiecie, że świątynią Ducha jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Oto ta świątynia, jej symbolika się wypełniła w pomnożeniu wierzących. My wszyscy teraz tu jesteśmy domem Ojca. Jeżeli wierzymy szczerze w Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela i Bóg tu pośród nas mieszka. Jesteśmy Jego domem. A jak się rozejdziemy, każdy z nas będzie Jego domem. To jest pomnożenie świątyni przez ofiarę Jezusa Chrystusa. To jest ten dom Ojca. I apostoł Paweł mówi, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże. Oczywiście to ma wymiar duchowy, w duchu. Popatrzmy, pierwszy list do Tymoteusza, 3:14-15. Piszę do ciebie w nadziei, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. Nawet dlaczego pisze, tośmy dzisiaj też już tu słyszeli. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie, gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Oto dom Boży. Po raz kolejny Pismo Święte zwraca nam uwagę, że Bóg chce tu zamieszkać, tu chce mieć dom. I ma. Drogo nabyty. Kiedy ofiarował swojego Syna na krzyżu Golgoty, żeby odkupić swój lud. Dom Boży, Kościół Boga żywego. Filar i podwalina prawdy. Wiele takich miejsc jest w Nowym Testamencie, gdzie jest podkreślone, że to wierzący są jego domem. Tu, teraz, na ziemi. Może jeszcze jedno miejsce. List do Hebrajczyków. 3:6. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy. Oto dom Ojca, oto dom Boży. To jest to pierwsze stwierdzenie, które jeżeli źle zrozumiemy, to zupełnie będziemy mieli błędne myślenie. I teraz jest powiedziane, tam jest wiele mieszkań. Pan Jezus mówi, tam jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam przygotował miejsce, byłbym wam powiedział. Już rozumiemy, w domu Ojca, sam dom Ojca, on jest domem, ale kiedy my się rozejdziemy, tam jest wiele mieszkań, chodzi o wierzących. Każdy z nas będzie jego domem. To Bóg zamieszka w nas. Tam jest wiele mieszkań. Bóg o tym wiedział, Jezus o tym wiedział, że będzie wiele zbawionych, w których będzie Bóg mógł zamieszkać w duchu, przez ducha. To nie będzie tylko tych 12, które ma teraz przed sobą, ale to będzie o wiele więcej. To będzie dzieło zbawienia Chrystusie. No i teraz znowu kolejne to miejsce. Idę przygotować wam kolejny werset, kolejne stwierdzenie, nad którym musimy się zastanowić. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Dziwne stwierdzenie. Gdzie ja jestem i wy byli. Jeżeli by Pan Jezus mówił o niebie, to powinien był powiedzieć tak. Idę przygotować wam miejsce, a gdy przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja będę. Bo teraz mówi do nich tu na ziemi, a idzie rzekomo do nieba, więc powinien był powiedzieć, gdzie ja będę, abyście i wy byli. Tak niekiedy myślimy, ale Pan Jezus tak nie powiedział. Pan Jezus powiedział, gdzie ja jestem, abyście i wy byli. To gdzie Pan Jezus jest, kiedy mówił te słowa? Otwórzmy tą kartkę i tam w 10 wierszu pierwsza linijka. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Pan Jezus mówi, abyście gdzie ja jestem i wy byli. A tu mówi, czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu? Tu jest to wytłumaczenie. Dlaczego Pan Jezus powiedział, gdzie ja jestem? 11 wiersz. Wierzcie mi, że jestem w Ojcu. Panie, idzie przygotować miejsce, abyśmy byli tam, gdzie On jest, a On jest w Ojcu, abyśmy mogli być również w Ojcu. My jesteśmy oddzieleni od Boga. Człowiek w grzechu jest od Boga oddzielony. Grzech skutecznie oddziela człowieka od świętego Boga. Nie ma żadnej społeczności pomiędzy grzesznym człowiekiem a świętym Bogiem. Grzech oddziela człowieka od Boga. Gdyby grzeszny człowiek stanął przed świętym Bogiem, zginie. Izraelici o tym wiedzieli. Najpierw, kiedy Bóg przemówił do Mojżesza, że Izrael będzie wybranym Bożym ludem, ale wtedy, kiedy będą przestrzegać Jego przykazań. No to kiedy Mojżesz im to powtórzył, to powiedział, tak wszystko wykonamy. A później zostaje nadany zakon. I oni popatrzyli na zakon i wpadli w popłoch. Powiedzieli Mojżeszowi, Mojżeszu, ty mów z Bogiem, byleby tylko Bóg do nas nie mówił, bo zginiemy. Zrozumieli. Jak stanęli w lustrze zakonu, że są grzesznikami, to ja mówię z drugiej Mojżeszowej, 19-20 wiersz, 19-20 rozdział. Tam jest ten opis. Najpierw byli tacy happy, jeszcze przed zakonem. Wszystko wykonamy tak, jak Bóg chce. A później stanęli w świetle zakonu i się wystraszyli. Mówią do Mojżesza, Mojżeszu, ty mów z Bogiem, abyśmy nie poginęli. Grzech powoduje, że człowiek w oczach Bożych jest martwy. Duchowo martwy. Grzech powoduje, że jest bariera, gdzie człowiek, której człowiek nie pokona. Ale jest miejsce, które przygotował Jezus Chrystus. To jest Golgota. To jest krzyż Golgoty. Pan Jezus mówi, idę przygotować wam miejsce, abyście mogli być tam, gdzie ja jestem. On mówi o swoim odejściu nie do nieba, a mówi o swoim odejściu na Golgotę. Tam jest miejsce, gdzie grzesznik może stanąć i wyznać swój grzech w upamiętaniu. Przyznać się do swojego grzechu. Boże, zgrzeszyłem. I co teraz? Ratuj. On ci wskaże na krzyż Chrystusa, na Jego mękę. On ci wskaże, że On umarł jako bezgrzeszny za twój grzech. I wtedy ta cudowna krew, która popłynęła z krzyża Golgoty, z ciała Jezusa Chrystusa umęczonego, ma moc oczyścić się z wszelkiego grzechu. Z wszelkiego grzechu. Jeżeli z wszelkiego grzechu, a grzech był tą barierą, który cię odgradzał od świętego Boga, to ta bariera jest usunięta. Jesteś w miejscu, gdzie spotykasz się już nie z Bogiem Jahwe, ale z Bogiem Ojcem. To miejsce to jest Jezus. To jest Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały. I o tym tu mówi Pan Jezus. Idę wam przygotować to miejsce. Pan Jezus przyszedł na świat. Całe Jego życie było święte. Przyniósł cudowne słowa. I gdyby tak odszedł, bez tego wydarzenia Golgoty nie byłoby dla nas zbawienia, mimo że byśmy mieli Jego słowa, Jego historię, Jego cuda, jakich tu dokonywał. A nie byłoby zbawienia. To zbawienie się dokonało tam, na tym miejscu, na krzyżu Golgoty. Idę przygotować wam miejsce, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jeszcze raz, to odkupienie To nie jest przygotowanie miejsca w niebie, ale miejsca w Bogu. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Wiecie, Pan Jezus później do uczniów mówi ciągle, my tylko fragment rozważamy. Jak my możemy być w Bogu Ojcu? Tłumaczy to. To jest 20 wiersz tego 14 rozdziału. Pan Jezus mówi, owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Jak jesteś w Chrystusie, a Chrystus jest w Bogu, to razem z Chrystusem jesteś w Ojcu. Oto droga. Oto jest ta droga, o której za chwilę Pan Jezus powie jeszcze raz. Pan Jezus mówi, ja jestem w Ojcu, a wy jesteście we mnie, a ja w was. Rozważcie to. Kiedy jesteś w Chrystusie, razem z Chrystusem jesteś w Ojcu. Ale najpierw musisz być w Chrystusie. Dlatego jest tak ważne, żeby głosić właśnie, że jest takie miejsce, gdzie możesz być w Chrystusie. To jest Golgota. Dlatego też Ewangelia jest bardzo prosta. Apostoł Paweł streścił Ewangelii w dwóch zdaniach. Mówi, przypominam wam Ewangelię, którą wam głosiłem, którą się przyjęli, przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. I teraz ją przypomina. Pierwsze zdanie. Najpierw, że Chrystus umarł za grzechy nasze zgodnie z pismami i został pogrzebany. A drugie, że zmartwychwstał. Właściwie to jest jądro Ewangelii. Tego nigdy nie śmiemy zapomnieć. To jest jądro, esencja Ewangelii. I Pan Jezus tu o tym mówi. Idę przygotować wam miejsce. Właśnie, Golgota. A potem mówi, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu. Już mamy to zrozumienie, że mówi o swoim zmartwychwstaniu. Nie mówi, że przyjdzie z nieba. Na tym etapie jeszcze nie. To jest powiedziane w innym miejscu Pisma Świętego, ale tu mówi o odkupieniu. Tu mówi, ja zmartwychwstanem. Ja przyjdę znowu. I znowu kolejny taki zwrot, wezmę was do siebie. Ktoś może powiedzieć, a jednak mówi o niebie. Nie, nie mówi o niebie. To trzeba rozumieć dosłownie, do siebie. Będziecie we mnie. Wtedy będziecie we mnie. Kiedy Pan Jezus chodził tu po ziemi, to był Bóg w ciele. Ale był ograniczony przez to ciało. I nie mógł być ani w nas, ani my w nim. Natomiast po swoim zmartwychwstaniu my możemy być w nim. Dlatego on mówi te słowa w tym 20 wierszu. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu, a wy we mnie. On nas weźmie do siebie, żebyśmy byli w nim, a razem z nim w Ojcu. Myślę, że już widzimy, jak ważnych sprawach tu Pan Jezus mówi. Nie mówi o złotych domach, o złotych pałacach tam w niebie. Nie, nie, on mówi o naszym zbawieniu, o naszym odkupieniu, o naszym pojednaniu z Bogiem. W jaki sposób Bóg może się stać naszym Ojcem? W jaki sposób możemy być w Ojcu, a Ojciec w nas? W jaki sposób możemy się stać mieszkaniem, że Bóg będzie tu miał mieszkanie na ziemi? O tym mówi Pan Jezus w tym miejscu. I teraz w tym czwartym wierszu, jak gdyby prowokuje do tego pytania, które zadał w końcu Tomasz w piątym wierszu. W czwartym wierszu mówi: i dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Powiedziałem, prowokuje, ale z drugiej strony rzeczywiście oni powinni byli wiedzieć, że Pan Jezus nim pójdzie do nieba, bo rzeczywiście mówił również o odejściu do Ojca. Ale nim to nastąpi, przecież Pan Jezus im wiele razy mówił, że musi najpierw przejść przez krzyż Golgoty. Dlatego mówi: wiecie i drogę znacie. Ale oni nie wiedzieli, oni zapomnieli, oni nie rozumieli. Dlatego to pytanie szczere Tomasza: Panie, nie wiemy. Ty mówisz, że mamy wiedzieć, a my nie wiemy. Jak dobrze, że Tomasz był taki szczery, bo my niekiedy nie wiemy, ale udajemy, że wiemy i wtedy się nie dowiemy. Ale Tomasz był szczery. Kiedy powiedział Pan Jezus: wiecie, to Tomasz powiedział: nie wiemy. No i ta odpowiedź Pana Jezusa. Właściwie zwróćcie uwagę, że Pan Jezus nie odpowiada Tomaszowi tak, jak to pytanie było zadane. Bo Tomasz się go pyta: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. A on nie odpowiada, dokąd idzie, ale odpowiada, jaką drogą człowiek musi przejść, żeby dojść tam, o czym było wcześniej powiedziane, żeby być zbawiony, żeby być w Ojcu. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. To jest ta fundamentalna, biblijna prawda. On jest jedyną drogą. On jest wyłączną drogą. Nie można tego pomieszać z innymi naukami religijnymi tego świata. Nie możemy iść tu w tym miejscu na żadne ustępstwa, na żadne kompromisy. Bóg posłał swojego Syna, żeby odkupił swój lud. To jest to miejsce, gdzie człowiek może stanąć i być oczyszczony. I stanąć przed Bogiem, być w Jezusie, a przez Jezusa być w Ojcu. I stać się mieszkaniem Boga tu na ziemi. A Bóg Jahwe już od tej chwili będzie twoim Ojcem. I Bóg, Jezus teraz mówi tą fundamentalną prawdę. Musisz przejść przez tą drogę. Jezus jest tą drogą. Musisz zacząć od tego miejsca. Musisz iść tą drogą. Kiedy zaczniesz od tego miejsca, pójdziesz tą drogą, poznasz prawdę. Najpierw będziesz tylko wiedział, że jest ci potrzebny ratunek, że jesteś grzesznikiem. Wiecie, to jest błogosławiony stan, kiedy człowiek sobie uzmysławia, że jest grzesznikiem i że jako taki nie możesz ostać się przed Bogiem. To jest początek, to jest od tego miejsca zaczynasz. A później, kiedy pójdziesz tą drogą, będziesz poznawał prawdę, będziesz poznawał tą Bożą rzeczywistość o Bogu i o sobie. Będziesz widział, że potrzebujesz Bożego życia w sobie, że potrzebujesz Bożego prowadzenia, że potrzebujesz dobrego pasterza na każdą chwilę swojego życia. On cię będzie tą drogą prowadził. I tym życiem, które już cię teraz obdarzył, dojdziesz do życia. On cię obdarzy tym życiem w zupełności. Życiem wiecznym. Życiem dosłownie nie z tego świata. Niekiedy jest takie porzekadło, nie, coś nie z tego świata, jak jest coś nadzwyczajnego. Ale to jest rzeczywiście dar życia nie z tego świata, dar od Boga. I Pan Jezus mówi: to przeze mnie, to we mnie, to ze mną. Ja jestem drogą, ja jestem początkiem, ja jestem końcem, ja jestem tym miejscem, ja jestem tym celem, to we mnie. Nikt w żaden inny sposób nie może przyjść do Ojca, tylko przeze mnie. No a co z tymi pałacami?
Nie wiem, czy tam będą pałace. Muszę powiedzieć szczerze. Biblia nam tego nie mówi. Biblia rzeczywiście w jednym miejscu wspomina, że mamy dom w niebie. Ale kiedy przeczytamy kontekst, to tam chodzi o uwielbione ciało. Bo nasze odkupienie jeszcze się nie dokonało do końca. My jeszcze czekamy na odkupienie naszego ciała. Nasza dusza jest w doskonały sposób odkupiona i zbawiona. Ale my ciągle jeszcze jesteśmy w skażonym ciele. My czekamy na odkupienie ciała naszego. Kiedy czytamy drugi list do Koryntian, to tam jest właśnie o domu w niebie, a później w kontekście wynika z tego, że chodzi o nasze ciało, które da nam Pan, kiedy przyjdzie po swój Kościół. I wtedy będzie nasze odkupienie w pełni. Będziemy mieli ciało podobne do uwielbionego ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale dusza zbawiona jest już w tej chwili całkowicie. Tak jak Piotr mówi, celem wiary jest zbawienie duszy. Więc to jeżeli chodzi o ten dom, jest taka wzmianka, ale to jest zupełnie inny temat. Natomiast wiem jedno, że z Jezusem będę w niebie, ale muszę być najpierw zbawiony, muszę być najpierw Jego domem tu i muszę być wśród Jego domu, muszę być wśród Jego ludu. To się musi tu rozpocząć. On przyjdzie i nas zabierze, zbawionych. A wtedy będziemy widzieli wspaniałe rzeczy. Objawienie Jana się tym kończy. 21 rozdział. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi. Widzicie? Bóg zawsze zamierzał mieszkać wśród ludzi i On tego dokona. I ostatecznie w ten sposób będziemy spędzać wieczność. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedzi na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Tak Biblia opisuje niebo. Wspaniałe, cudowne. Nowe niebo, nową ziemię. Ale abyś miał udział w tym nowym niebie, to musisz w tej chwili stanąć w tym miejscu, gdzie będzie twój początek drogi. Musisz stanąć pod krzyżem Golgoty, wyznać grzech, przyjąć to odkupienie, być w Chrystusie. Być w Chrystusie, z Chrystusem być w Ojcu, być Jego mieszkaniem, oczyszczonym cudowną krwią Zbawiciela. Iść tą drogą, którą jest sam Jezus Chrystus. On cię będzie trzymał za rękę. Jest powiedziane: a nikt nie wydrze cię z mojej ręki. Będzie nie tylko Zbawicielem, ale twoim pasterzem. I dojdziemy do górnego Jeruzalem razem z Panem. Pochylmy głowy. Panie Jezu, jakże bardzo chcemy Ci dziękować za te słowa, które wypowiedziałeś do uczniów, a które z natchnienia Ducha Twojego Świętego zostały zapisane w Ewangelii Jana. Jakże bardzo ważne słowa. Jakże ciepłe, jakże kosztowne, jakie drogie słowa. Dziękujemy Ci, że w tych słowach możemy budować dzisiaj wiarę naszą.
Dziękuję Ci tu za to miejsce. Dziękuję Ci, że Ty masz tu w tym miejscu swój dom. Nie w tych murach, ale w tych sercach oddanych Tobie. Z łaski Twojej dziękuję Ci, że mogę być częścią Twojego domu. Dzięki Ci za to, Zbawicielu dobry. Dzięki Ci, Ojcze Wszechmogący, za zbawienie w Jezusie Chrystusie. Amen.